5 gazet codziennych i 2 tygodniki do rzeczy i w sieci na naszym stole, na 5 piętrze w budynku Pasty. Tygodnik w sieci. Co teraz zrobi Kaczyński? Triumf i ostrzeżenie. Rekordowe poparcie dla PiS i władzę na kolejne 4 lata. Ale bitwa o Polskę nie została ostatecznie rozstrzygnięta. Przed nami decydujące starcie o prezydenturę. A z kolei do rzeczy twierdza Senat. Totalnie próbują zestawić pułapkę na Prawo i Sprawiedliwość. W tygodniku do rzeczy, jak SB podrzuciła księdzu Popiełuszce materiały wybuchowe i ulotki oraz o francuskiej cenzurze kontra Eric Zemmour, filozof francuski, który jest teraz na cenzurowany, i też o wielkim sukcesie kapeli ze wsi Warszawa. O tym można w tygodniku do rzeczy. Z kolei w sieci zacytujemy sygnalistę. Z pomysłem na rozwiązanie problemu pospieszył Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli, świeżo wybrany senator RP. Szkoda, że oddane głosy na PiS nie są jawne. Każdy, kto zagłosował za dyktaturą, przeciw wolności i demokracji, każdy, kto świadomie sprzedał się za parę złotych, powinien za jakiś czas spojrzeć w lustro, kiedy kurtyna fałszu opadnie, kiedy Kaczyński pokaże prawdziwe swoje oblicze, które ja znam. Wtedy pozostanie wam tylko wstyd, ogłosił. Ten człowiek naprawdę nadaje się do zdominowanej przez opozycję Izby Refleksji. To jest już komentarz sygnalisty. Z kolei Grzegorz Schetyna ma dla Izby Wyższej konkretną propozycję. To Senat powinien kontrolować rząd. Oświadczył, choć artykuł 95 ustęp 1 i 2 Konstytucji mówią jasno, władzę ustawodawczą Rzeczpospolitej Polskiej sprawuje Sejm i Senat oraz Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów. Kto wie, czy w tej kadencji to posłowie PiS nie będą chodzili w koszulkach z wypisanymi wielkimi literami słowem Konstytucja. Do grona ludzi obrażających wyborców PiS dołączył poseł Janusz Korwin-Mikke, przeciętny wyborca PiS, człowiekiem inteligentnym nie jest, na co dowodem jest to, że głosował na Prawo i Sprawiedliwość. Do tygodników pewno jeszcze wrócimy, a teraz popatrzymy na gazety codzienne. Najpierw zaczniemy, proszę Państwa, przegląd prasy od Gazety Wyborczej, bo w Gazecie Wyborczej dziś na pierwszej stronie jest artykuł na temat Platformy Obywatelskiej. W oparach cygar i wina. Po dubeltowym zwycięstwie PiS w 2015 roku Platforma miała 4 szanse na wygraną. 3 już przespała. Dlaczego ma się udać teraz, skoro za wszystkie porażki odpowiada ta sama ekipa? Rządziło piąte piętro. Ostatecznie Arłukowicz wszedł do sztabu, na którego czele Schetyna postawił Krzysztofa Brejzę. Dołączyli Adam Szlapka z Nowoczesnej i Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej. Ale ci młodzi, przebojowi, pracowici ludzie wnet się zorientowali, że sztabem rządzą cygara i wino, czyli trójka schetynowców, skarbnik PO Mariusz Witczak, sekretarz generalny PO Robert Tyszkiewicz i Piotr Borys, od zawsze przy Schetynie, urzędują w jego gabinecie na 5 piętrze, właśnie przy cygarach i winie. Ostrzegaliśmy Schetynę, że kampania prowadzona przez tę samą ekipę musi przynieść taki sam efekt, czyli przegrano, mówi wyborczej członek sztabu Koalicji Obywatelskiej. Błędy to brak autonomii sztabowców, chaos, brak planu, frakcyjne potyczki w samej PO. Całość artykułu oczywiście mogą Państwo przeczytać, bo jest długi i obszerny, zajmuje co najmniej, zaraz Państwu powiem, ile miejsca zajmuje, jeżeli znajdę miejsce w gazecie. Nie znalazłem odpowiedniego miejsca, ale na drugiej stronie też Agnieszka Kublik pisze. Andrzej Duda i PiS już prowadzą kampanię prezydencką. W ostatnim miesiącu Duda był m.in. w Środzie Śląskiej w Zakopanem na obchodach stulecia istnienia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Złożył przed kościołem świętego Stanisława Kostki w Warszawie wieniec na grobie księdza Jerzego Popiełuszki. Odwiedził Lubaczów na Podkarpaciu. Był w Pile, Złotowie, na poligonie w Nowym Dębie. Odwiedził KGHM Lubin. Był w Jasionce koło Rzeszowa na kongresie 590. Sprzątał las w Puszczy Białej. Był we Włodawie, w Spale, na dożynkach prezydenckich. Objedzie najpewniej do kwietnia wszystkie powiaty, a najcieplej będzie witany tam, gdzie jeszcze żaden prezydent nie dojechał. Stanie za nim cały aparat partii, władzy, czyli oczywiście media publiczne i inne spółki Skarbu Państwa. włączą się w jego kampanię ministrowie, dysponując biednym, młodym emerytom i rencistą i zapewne sami ruszą w podróż, by przekonywać, że teraz Polakom żyje się lepiej, co jest zasługą Jarosława Kaczyńskiego, który postawił na Dudę. A co ma opozycja? Znak zapytania bardzo dramatyczny. Gazetę Wyborczą odsuwamy i patrzymy na nasz dziennik. Luka w prawie. Tęczowe piątki są sprzeczne z przepisami prawa. Nie pokrywają się w żaden sposób z zatwierdzonym przez MEN programem nauczania. Wszystkie imprezy, które odbywają się w szkole, powinny być zgodne z programem nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uzupełniać go, ale w taki sposób, żeby go w żaden sposób nie naruszać. Tęczowe piątki naruszają. Na przykład program wychowania do życia w rodzinie zatwierdzony przez MEN, podkreśla prawnik Magdalena Korzewska-Kaliszuk. Zauważa, że są one wprost sprzeczne z naszym porządkiem konstytucyjnym. Konstytucja w artykule 48 zapewnia rodzicom prawo do wychowania dzieci w zgodzie ze swoimi przekonaniami. To też szkoła, organizując tak zwany tęczowy piątek, narusza konstytucyjne prawo rodziców. A pisze o tym nasz dziennik, dlatego, jak możemy przeczytać w Rzeczpospolitej, tęczowy piątek już za kilka dni. Trudniej będzie sprawdzić szkoły biorące udział w dniach solidarności z osobami LGBT. W najbliższy piątek, 25 października, w szkołach w Polsce już po raz czwarty zostanie zorganizowany tęczowy piątek, czyli Dzień Solidarności z osobami LGBT. Jednak po protestach, które to wydarzenie wywołało w ubiegłym roku i ze względu na toczące się w Sejmie prace nad ustawą zakazującą edukacji seksualnej, w tym roku będzie ono zorganizowane dyskretniej. Na trzeciej stronie Rzeczpospolitej, łyk kawy może się przyda, a może za chwilę. Na trzeciej stronie nowy rząd w budowie. Budowa tego rządu trwa. Premier Morawiecki, już nikt nie pisze, że premierem nie będzie Mateusz Morawiecki, bo premierem będzie Mateusz Morawiecki. Marszałkiem Sejmu według Rzeczpospolitej będzie Elżbieta Witek. A zmiana to przywrócenie Ministerstwa Skarbu i najpewniej ministrem skarbu zostanie Jacek Sasin. To wynika z poczucia, że nadzór nad spółkami prowadzonymi z KPRM, czyli Kancelarii Premiera Rady Ministrów, nie był do końca efektywny, twierdzi rozmówca Rzeczpospolitej. Z PiS płyną sygnały, że na swoim stanowisku pozostanie też szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. To są informacje dotyczące tego, co się dzieje w tych negocjacjach, które trwają miniony tydzień. To seria rozmów na najwyższym szczeblu, na Nowogrodzkiej, budujący się z informacji Rzeczpospolitej obraz, to bardziej ewolucja niż rewolucja. Takie same informacje przynosi Łukasz Jankowski, który chodzi tymi korytarzami politycznymi w imieniu Radia Wnet. FBI w polskiej chmurze, łamiąc unijne regulacje o ochronie danych osobowych, Waszyngton chce mieć wgląd w informacje, które gromadzimy na zewnętrznych serwerach. Tajemnice polskich firm mogą być zagrożone. Budujemy polską chmurę, nowoczesny sposób komunikacji, przekazywania i gromadzenia danych. Uczestniczy w tym PKO, PFR, ale w tym projekcie zostały też Google i to jest ta okienko dla Stanów Zjednoczonych. Rzeczpospolita o kosztownych procesach dla frankowiczów i o kulisach wynajmu tego, że pan Marian Banaś zawarł umowę z byłym makowcem przekazujący cenne nieruchomości, była korzystna dla szefa NIK-u, ale oni się przyjaźnili od wielu lat, także tutaj trzeba dokładnie sprawdzać informacje, które są przekazywane w gazetach. Odkładamy na chwilę Rzeczpospolitą, wracamy do naszego dziennika, bo w naszym dzienniku po pierwsze komentarz do tego, co zbulwersowało opinię publiczną, czyli wpis Grzegorza Schetyny, który porównał, zaraz Państwu przytoczę, to Państwo doskonale wiedzą, przez zrównanie bestialskiego morderstwa, jakiego dokonali funkcjonariusze UB na księdzu Jerzym z Piotrem Szczęsnym, który dokonał samopodpalenia przed Pałacem Kultury w Warszawie w proteście przeciwko rządom PiS, dał sygnał, że w swojej totalnej opozycyjności nie będzie się wahał wykorzystać do walki politycznej wszystkiego, co się da. Brakowało brakowało tylko, by stwierdził, że ksiądz Jerzy też był przeciwko PiS-owi. To jest komentarz Sławomira Jagodzińskiego do wpisu Grzegorza Schetyny na Twitterze. Również Grzegorz Schetyna napisał list do członków Platformy Obywatelskiej, gdzie stwierdził, że to nie była... że nie jest tak źle z tymi wyborami, bo przecież więcej głosów dostała koalicja obywatelska niż Platforma Obywatelska 4 lata temu. Warto przeczytać w naszym dzienniku tekst Chińska pajęczyna, budowa nowej sieci 5G, a amerykańskie i chińskie wpływy na świecie. Autor tego tekstu, Grzegorz Osiński, zwraca uwagę na to, że w przedwyborczej dyskusji oraz programach wyborczych głównych partii zabrakło takiej rozmowy na temat geopolityki, a to właśnie sytuacja geopolityczna ma obecnie ogromny wpływ na możliwość prowadzenia polityki wewnętrznej bardzo wielu krajów naszego regionu. W państwie środka od lat technologie informatyczne wspierają metody inżynierii społecznej realizowane przez komunistyczną partię Chin. Tutaj patrzę na zegarek, jest godzina 8:11, to jeszcze może chwilę tego przeglądu prasy, bo też są ważne informacje, jeśli chodzi o Katalonię, gdzie tam kilka dni toczą się protesty, krwawe bitwy na ulicach w Barcelonie, barykady i najprawdopodobniej premier autonomicznego rządu Katalonii, który chciałby przeprowadzić kolejnego referendum w sprawie niepodległości, został opuszczony przez ministrów. Dojdzie tam pewno do dymisji rządu. Czy sytuacja dzisiaj się uspokoi, czy nie? Zobaczymy, co przyniesie dzień. A jeszcze o Chinach, to też Gazeta Wyborcza. Mieszkańcy Chin nie obejrzą już legalnie żadnego odcinka słynnego miasteczka South Park. Władzom nie spodobały się żarty z cenzury. Odkładamy już rzeczywiście gazetę, rzut oka na dziennik Gazetę Prawną. Zrównoważony budżet, znak zapytania, to już historia. Jeśli nie będzie likwidacji limitu składek na ZUS i pojawi się 13. emerytura, to nawet dodatkowe miliardy z OFE nie zapewnią budżetu bez deficytu. Ważne, jaki będzie to deficyt. Ziobro żąda, prezes rządzi. Jest niemal przesądzone, że premierem pozostanie Mateusz Morawiecki. Dobrze, to już państwo wiedzą. I jeszcze mamy tutaj Gazetę Polską codziennie. Tusk nie wróci. Sieroty po królu Europy z utęsknieniem wyczekują jego powrotu do Polski i startu w najbliższych wyborach prezydenckich. Jednak szanse, że tak się stanie, są minimalne. Po pierwsze, ma niemal zapewnioną synekurę w Parlamencie Europejskim, czyli szefowanie Europejskiej Partii Ludowej. A po drugie, zbyt dobrze pamięta gorycz porażki i upokorzenie z 2005 roku, by to się miało powtórzyć. Czy sojusz PiS-PSL w Senacie jest możliwy? W tej chwili Senat po raz pierwszy na taką skalę po 1989 roku będzie bardzo ważną areną starć politycznych, a to, co się w nim będzie działo, będzie szeroko relacjonowane przez media i z uwagą obserwowane przez opinię publiczną. Mówi w wywiadzie dla Gazety Polskiej Codziennie senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Haniebny wpis z Schetyny. Berlin nie chce płacić odszkodowań. Łupaszka solą wokół koalicji europejskiej. To w Białymstoku. Chodzi o nazwę ulicy. 8:13. Na tym kończymy przegląd prasy. I dalej w Poranku Wnet płyniemy po wzburzonych falach światowych oceanów. Witold Waszczykowski, europoseł, były minister spraw zagranicznych, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zanim o Brexicie będziemy rozmawiać, to potrafiłby pan wyjaśnić słuchaczom Poranka Wnet, dlaczego ci Amerykanie wycofali się z Bliskiego Wschodu i dlaczego oddają pole Rosji i co z tego wyniknie?
No po pierwsze, Amerykanie nie byli na Bliskim Wschodzie tak mocno zaangażowani w ostatnich latach w Syrii, bo no, o tym na pewno pan myśli, było kilkuset, góra to tysięcy żołnierzy amerykańskich, byli to głównie specjaliści, wojska specjalne bądź szkoleniowcy, którzy pomagali Kurdom w zwalczaniu państwa islamskiego. Państwo zostało pokonane, islamiści zostali uwięzieni w więzieniu i zadanie zostało wykonane. W związku z tym nie ma żadnego sojuszu amerykańsko-kurdyjskiego, tym bardziej nie ma sojuszu w tym aby Kurdowie tam w Syrii stworzyli jakieś państwo. Nie oddali się tam żadnego pola Rosji, dlatego że sprawa jest dość prosta. Głównym rozgrywającym są Turcy, którzy chcą nie dopuścić za wszelką cenę powstania jakiejkolwiek enklawy kurdyjskiej, która przerodziłaby się w zaczątki tworzenia państwa kurdyjskiego. Turcy weszli w związku z tym do Syrii, aby stworzyć strefę buforową, aby odsunąć, odepchnąć posterunki czy oddziały kurdyjskie od swojej granicy i ewentualnie kontrolować tę część Syrii, gdyby na pozostałych regionach Syrii Kurdowie chcieli na takie państwo stworzyć. Donald Trump na to pozwolił Turkom, w związku z tym to jest pewna cena, którą płaci Turkom za być może odchodzenie właśnie od współpracy z Rosją.
Czyli nie widzi pan żadnych niepokojących oznak tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, niepokojących z punktu widzenia demokracji zachodniej?
Tam Bliski Wschód jest całym jednym wielkim niepokojącym regionem od dziesiątku, być może setek lat. Ja oczywiście widzę mnóstwo kwestii, które są w dalszym ciągu nierozwiązane, ale dlaczego mam oskarżać Stany Zjednoczone o to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Ta sytuacja, jaka ma miejsce Syria, Liban, Irak i tak dalej, została wytworzona po pierwszej wojnie światowej w wyniku porozumień kończących pierwszą wojnę światową, w wyniku porozumień, które dotyczyły rozpadu Imperium Osmańskiego. I tam nie było Stanów Zjednoczonych, które decydowały o tym, w jaki sposób stworzyć Liban, Palestynę, Syrię, Irak. To państwa europejskie, Francja, Wielka Brytania decydowały o takich rozstrzygnięciach. Gdzie są te państwa? Gdzie jest struktura Unii Europejskiej? Gdzie jest Tusk, Juncker, Mogherini, tak, aby rozwiązywać te konflikty? Dlaczego cały świat się ciągle ogląda na Trumpa, wcześniej na Obamę? Ten region jest najbliżej położonym regionem, sąsiedzkim regionem Europy, Unii Europejskiej. Największą strukturą tutaj, aby rozwiązywać taki konflikt, jest Unia Europejska i Unia Europejska nie potrafi tego konfliktu rozwiązać.
Bo Unia Europejska zajęta jest czymś innym, ale my przyzwyczailiśmy się do tego, że to Stany Zjednoczone pilnują globalnego porządku i może dlatego oczy są zwrócone na Waszyngton i Donalda Trumpa, a nie na Donalda Tuska, który właśnie kończy swój czas.
Donald Trump wielokrotnie zapowiadał, że nie będzie żandarmem świata, nie będzie rozwiązywał problemów światowych. W wielu regionach uznał, że interesy amerykańskie są bardzo minimalne. W związku z tym nie będzie tam pakował dużej ilości ani pieniędzy, ani tym bardziej ludzi. W związku z tym nie można mieć do niego zastrzeżeń. Natomiast to my jesteśmy dotknięci falą terroryzmu. To my jesteśmy dotknięci falą nielegalnej emigracji, która napływa z Bliskiego Wschodu. To państwa Unii Europejskiej często importują gaz i ropę z tamtego regionu i to my powinniśmy być jako Europejczycy najbardziej zainteresowani pokojem, spokojem tam. Natomiast właśnie oglądamy się na innych, którzy za nas by tą robotę wykonali.
Może Unia Europejska jest za słaba, zajęta jest w końcu Brexitem i analizą tego, czy w Polsce jest przestrzegana praworządność i na Węgrzech, czy też nie. Sprzeczne informacje płyną ze stolic europejskich. Prezydent Macron powiedział w sobotę, że nie ma mowy o tym, żeby wydłużyć czas Brexitu. Co innego mówią w stolicy Niemiec, w Berlinie, a co mówią w Brukseli?
Brukseli czekają w dalszym ciągu na decyzje podjęte, jakie mają być podjęte w Londynie. Zgodnie z procedurą przyjęto list Borysa Johnsona o przedłużeniu Brexitu czy przedłużeniu sytuacji bezbrexitowej do stycznia 2020 roku. No i czekamy wszyscy w tej chwili na rozstrzygnięcia, jakie zapadną w Londynie. Brexit jest tutaj pewnym instrumentem, wehikułem, który ma doprowadzić do tego, że Boris Johnson zdobytą władzę utrzyma i nie odda, zarówno w partii, jak i w państwie. Nieznaczna większość Brytyjczyków chyba w dalszym ciągu popiera Brexit. Johnsonowi na prawo od jego partii wyrosła partia Farage'a, która też domaga się Brexitu i wydaje się, że Johnson jest zdecydowany, że ten Brexit wykonać. Natomiast jest to wykonanie tego Brexitu zakładnikiem wewnętrznej rozrywki politycznej w Wielkiej Brytanii, bo są inne partie, mniejsze i większe, no, które wykorzystują to przeciwko Borisowi Johnsonowi w rozrywce o władzę albo odbicie, odebranie mu tej władzy.
Ale czy jest prawdopodobne, że to wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nastąpi 31 października?
Nie jest prawdopodobne oczywiście, bo te decyzje muszą zapaść w Londynie, aby tę umowę ostatnią, która Unia przez ostatnie lata wybraniała się, że wynegocjowane porozumienie z Wielką Brytanią jest nienaruszalne. Okazuje się, że naruszyła i to złamała własne słowo i pewne regulacje dotyczące backstopu tak zwanego, czyli rozwiązań dla Irlandii Północnej zostały zmienione. Przesunięto granicę celną na morze. Zmieniono pewną ogólną deklarację polityczną wiążącą Wielką Brytanię z Unią Europejską. Ale Unia złamała się i pewne koncesje poczyniła. No i w tej chwili wszystko zależy od tego, czy Brytyjczycy w Londynie zagłosują za tym nowym porozumieniem i wtedy oczywiście Brexit 31 października może wejść w życie. Jeśli sprawa się przeciągnie, no to będzie znowu dyskusja co do Brexitu odłożona do stycznia. Pan... A być może wcześniej jednak decyzje zostaną w Londynie podjęte.
Chociaż ten Londyn polityczny wygląda na zbudowany, że jest zbudowany z chaosu, bo nie wiadomo, kto ma większość w brytyjskim parlamencie. Jacek Sariusz-Wolski, czyli pana kolega z EKR-u i z Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że dla Polski najlepsze byłoby drugie referendum w Wielkiej Brytanii, dlatego że w interesie Polski byłoby pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Pan jest tego samego zdania?
Z tą drugą częścią zdania się zgodzę. Rzeczywiście tak. Dla Polski najważniejszym interesem Polski był pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Natomiast czy zagwarantowałoby to drugie referendum, tego już nie wiem, dlatego że nastroje brytyjskie są jednak takie, iż drugie referendum być może też byłoby przegrane przez tych, którzy chcą pozostania w Unii Europejskiej. Brytyjczycy są bardzo zmęczeni Unią Europejską. Pytanie, jakie byłoby to pytanie w referendum? Czy chcesz pozostania przez Unii Europejskiej, którą kierują w dalszym ciągu Tusk, Juncker i Mogherini? Gdyby takie pytanie było, poszedłem, że olbrzymia większość Brytyjczyków odpowiedziała nie chcemy. No to w jakiej Unii mają zostać? Nowej Unii jeszcze nie ma. Mamy wybranego szefa Europarlamentu, mamy wybraną Ursulę von der Leyen, ale nie wiadomo, czy będzie w dalszym ciągu, w dalszym ciągu komisji nie ma, już wiemy, że ona nie rozpocznie pracy 1 listopada. Mamy pewien chaos organizacyjny w Unii Europejskiej, więc dzisiaj tego typu referendum wydaje mi się też byłoby przegrane w Wielkiej Brytanii, ponieważ Unia nie ma się czym pochwalić, nie ma co zaproponować Brytyjczykom pozytywnego.
A dlaczego nie ma nowej Komisji Europejskiej?
Komisji nie ma, dlatego że Parlament Europejski odrzucił kilka kandydatur. Odrzucił kandydatkę rumuńską, węgierską, kandydata węgierskiego i kandydatkę francuską. W związku z tym czekamy na nowe propozycje. W przypadku Węgra bodajże jest nowa propozycja. W przypadku Rumunii chyba jeszcze nie ma. Przypadek francuski jest też złożony. Pani Goulard została zdecydowaną większością komisji odrzucona. Czekamy na nowe kandydatury no, dość ważnych komisji.
A jak to się stało, że prezydent Macron nie przeforsował swojej kandydatki do Komisji Europejskiej?
No to jest pytanie na dłuższą audycję na temat polityki zagranicznej, polityki w ogóle europejskiej prezydenta Macron. Wydaje się, że budzi sprzeciw w Europie, w Unii Europejskiej jego samodzielne działanie. On próbuje wykorzystać właśnie to osłabienie więzi transatlantyckich i obecności Amerykanów w Europie. Próbuje wykorzystać również pewne zawirowanie w polityce wewnętrznej w Niemczech i słabość pani kanclerz Merkel, która do kończy właściwie swoją kadencję, a kłótnie są jej następców. No i prezydent Macron wychodzi z różnymi propozycjami, zarówno wobec Unii Europejskiej, jak wobec polityki Unii Europejskiej, wobec świata, wobec Afryki, wobec Rosji oczywiście. I to natrafia na opór, jego przywództwo europejskie natrafia na opór. Dostrzegane są to również pewne niekonsekwencje w polityce francuskiej. Francja przecież jest jedną z założycielek Unii Europejskiej, czyli powinna strzec swobód europejskich, swobód przepływu ludzi, osób, ludzi, kapitału, usług, towarów, a w tej chwili staje się czempionem protekcjonizmu w Unii Europejskiej. Wszystko to się składa przeciwko Macronowi. Również rozgrywki polityczne między partiami europejskimi, konserwatystami, socjalistami, liberałami, którymi przewodzi w tej chwili Macron w Unii Europejskiej, są przyczyną tych problemów, jakie ma pan Macron.
Osłabienie więzi transatlantyckich też jest na, być może, wodą na młyn Berlina, bo też korzysta z tego, w końcu budują więzi z Rosją poprzez Nord Stream 2 i nie tylko poprzez Nord Stream 2. I jeszcze jedno, Donald Trump i Stany Zjednoczone wprowadziło cła na 150 towarów pochodzących z Unii Europejskiej, między innymi na francuskie wina.
No tak, bo tych ceł nie było, albo były minimalne i Unia Europejska przez lata zarabiała na tym handlu. Otóż Unia Europejska, Europa od dziesięcioleci przyzwyczaiła się do tego, że bezpieczeństwo europejskie jest chronione przez Stany Zjednoczone. Że Stany Zjednoczone wydają od 500, 600, nawet po 700 miliardów dolarów rocznie na zbrojenia. Proszę wyobrazić, że w NATO jest to, włącznie z Wielką Brytanią, to jest 80% wydatków na zbrojenia wydają te państwa, takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Turcja, a reszta Europy, reszta NATO, czyli europejskie NATO, to jest około 20% wydatków na zbrojenia. Czyli korzystając z parasola ochronnego Stanów Zjednoczonych przez dziesięciolecia, Europa mogła przerzucać znaczne kwoty na programy społeczne, socjalne, na tak zwany welfare state, państwo dobrobytu. No i to się kończy. Przyszedł do władzy biznesmen w Stanach Zjednoczonych, który zażądał wyrównania rachunków. On nie domaga się tego, żeby Europa płaciła za bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. On domaga się tego, żeby Europa ponosiła równe koszty, proporcjonalne koszty za swoje własne bezpieczeństwo. Więc nie bardzo rozumiem, dlaczego mu się to zarzuca. On nie domaga się tego, aby Stany Zjednoczone zarabiały na Europie. On domaga się tego, by Stany Zjednoczone nie traciły na handlu z Europą, a do tej pory tak było, że handel z Europą był bardzo lukratywny ze Stanami Zjednoczonymi. Więc mamy politykę wyrównania rachunków transakcyjną, biznesową, bo taka jest natura Donalda Trumpa. No, ale nie można się na to obrażać, tylko to robić.
A będzie jakaś reakcja Unii Europejskiej?
No zapewne tak, ale to będzie trwało długo, bo najpierw trzeba stworzyć tą Unię Europejską od nowa. Myślę tu o strukturze, o władzy Unii Europejskiej. A na razie być może poszczególne państwa będą broniły się na własną rękę.
Obserwuje pan sytuację w Polsce po wyborach z Brukseli. Co pan sądzi o tym, co dzieje się w Rzeczpospolitej?
W Brukseli panuje spokój na temat wyborów w Polsce. Oczywiście w tych kręgach liberalno-lewicowych jest pewna żałość, jednakże Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło zdecydowanie. No ale przyjmują do wiadomości, że będą to stabilne rządy w dalszym ciągu, trwałe. Tutaj powoli zaczyna dominować przekonanie, że rządy Prawa i Sprawiedliwości lat 2015-2019 nie były wypadkiem przy pracy, jakąś aberracją w tym rozwoju dziejowym liberalno-lewicowej demokracji, tylko trzeba przyjąć do wiadomości, że demokracja ma różne oblicza, również ma mieć możliwość tego konserwatywnego oblicza i to zostało powoli, to zaczynają się te elity tutaj przyzwyczajać, chociaż nie oznacza to, że akceptują to z jakąś miłością otwartością, entuzjazmem to, co się dzieje, no ale muszą to brać pod uwagę.
A my możemy przyjąć pierwszy zakład o to, czy Donald Tusk, zdaniem pana ministra, wystartuje w wyborach prezydenckich w Polsce, czy też nie?
Szczerze mówiąc, mało mnie to interesuje. Uważam, że nasz obóz polityczny powinien zrobić wszystko, żeby Andrzej Duda zwyciężył w pierwszej turze i przeciąć te wszystkie spekulacje, z kim on może wygrać w drugiej turze, w jakich proporcjach.
W jakich proporcjach zakład został prawie że przyjęty. Na zegarze godzina 8:33. Prawdopodobnie o godzinie 9:10 w Radiu Wnet będzie studio Dziki Zachód. W takim razie zajrzyjmy do tych piosenek, które przysyła raz w tygodniu Wojciech Cejrowski.